Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja literacka, kawka dla niedorosłych, a ze mną już moja dzisiejsza gościni, państwa dzisiejsza gościni, Ela Wasiuczyńska.
Dzień dobry.
Elu, strasznie się cieszę, że się widzimy. Pierwszy raz w ogóle będziemy rozmawiać w radiu.
Tak. Bardzo jestem dumna, że tu latam z kawkami na trzecim piętrze pięknego radia Kraków.
Elu, przepraszam, że nie zacznę od tak naprawdę naszego głównego powodu spotkania, czyli od książki z wierszami Tuwima, bo korzystając z tego, że cię mam tutaj przed mikrofonem, to trochę chciałam cię podpytać o twoją historię w ogóle ilustratorki. Tego, kiedy się zakochałaś w ilustracji książkowej, no bo skończyłaś malarstwo, Akademia Sztuk Pięknych, niby wszystko tak, ale wydaje się, że absolwenci malarstwa mają inne chcenia niż ilustrowanie książek. I byłam bardzo ciekawa, kiedy ty sobie uruchomiłaś w głowie ten rodzaj opowiadania.
To zaczęło się nieco wcześniej. Wszystko niknie w mrokach dziejów. Jeszcze cień pterodaktyli nad tą chwilą się unosi. Ja po prostu pokochałam, tak jak każde dziecko, ilustracje. To jeszcze ten czas, kiedy nie potrafiłam czytać, czyli miałam mniej niż 5 lat, tylko oglądałam obrazki i sobie wyobrażałam, o czym są te wszystkie historie. I taką decyzję, że będę ilustratorem właśnie jako mniej więcej 5-latka. Podjęłam także, że ta Akademia Sztuk Pięknych była drogą absolutnie już w tym wyznaczonym kierunku. Zawsze chyba chciałam być ilustratorem, bo też zdawałam sobie sprawę z tego, że malarze niekoniecznie mają odbiorców. Natomiast ilustratorzy rzeczywiście trafiają pod strzechy i eternity,
i to dosłownie,
i dachówki naszej pięknej ojczyzny. Tak.
To
jest dla mnie takie arcyważne, żeby się czuć potrzebnym zwyczajnie. I ilustracja to daje.
A to jest trochę tak, że ilustracja też daje taką przestrzeń do dużej komunikatywności, do zapraszania do innych światów. No bo trochę tak jakbyś przeniosła swoje marzenie, którym zaraziłaś kolejne dzieci. No bo każdy twój odbiorca, mały, większy. To być może będzie taka historia jak twoja.
Taką mam absolutnie nadzieję. Bo naprawdę pamiętam pierwsze właśnie próby odczytania nazwiska, czy inicjałów Szancera, czy Butenko.
No ty ich podajesz za mistrzów, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, prawda? Przyznajesz się do tego.
Oczywiście, że tak. I też widziałam, jak różne to są sposoby wypowiedzi, jak to są różne style i różne światy, w które nas ilustratorzy zapraszają. I to jest naprawdę fantastyczna zabawa, bo to jest tak wszechogarniające, że można sobie, no nie wiem, prowadzić czytelnika w jakieś pejzaże, można zapraszać do wnętrz, można wymyślać ubrania, w jakich bohater chodzi, rekwizyty, jakich używa. Można meblować i oplakatowywać pokój i stawiać takie, a nie inne książki gdzieś tam w tle. I uważny czytelnik to zauważa. I to jest też fantastyczne, bo czasem mam kontakt z czytelnikami, choćby na targach książki albo w czasie jakichś spotkań autorskich, warsztatów plastycznych. To wiem, że no nie ma tak analizujących, tak poważnie podchodzących do obrazu ludzi jak mali czytelnicy.
To jest wdzięczność, faktycznie, to prawda. Ale są też bezwzględni.
Tak.
Dostrzegają niekonsekwencje.
Błędy albo coś ich irytuje i zdaje sobie sprawę z tego, że czasem ten otwór w brzuchu wywiercany będzie nie ilustratorowi, tylko nieszczęsnej matce, która leży obok i czyta. Dlaczego, mamo, dlaczego? Ale jak wiemy, tak się zaczynają ważne rzeczy od tego pytania, dlaczego.
To prawda. A powiedz, nigdy nie miałaś takiego wrażenia, że teksty cię ograniczają? Czy one właśnie dawały ci tę pewną trampolinę do tego, żeby opowiadać mimo tekstu swoje historie obrazem? No bo różnie można traktować to, że jednak tekst prowadzi. w jakiś sposób.
Wiesz co, ja chyba rzeczywiście lubię takie teksty, które nie są za bardzo opowiedziane ani w didaskaliach, bo czasem autor oprócz tego, że jest jakaś historia, to zależy mu na czymś i w jakichś takich uwagach redaktorskich daje mi do zrozumienia, że muszę zwrócić uwagę na ten rekwizyt, albo że skrzynia powinna być brązowa i ona wystąpi parę scen później. No ale to należy w ogóle do mojej roboty. To jest niepotrzebne. I rzeczywiście wolę mieć taki większy margines swojego kreowania, niż kiedy autor to tak literalnie wszystko słowami opowie, ale to chyba wszystko zależy rzeczywiście od stylu, w jakim to jest zrobione. To znaczy, na szczęście mam ten komfort, że nie muszę brać wszystkich tekstów. Takie, które mi się wydają w jakiś sposób, nie wiem, banalne, wtórne, nieciekawe. No to się nie tańcuje w tej parze.
Rozumiem, to nie podejmujesz, nie podejmujesz wyzwania. Powiedz mi proszę, to teraz cię już podpytam o Juliana Tuwima, List do wszystkich dzieci, najpiękniejsze wiersze, wydawnictwo Wilga, już tuż, prawie przed nami. Ja jeszcze nie mam książki, więc musiałam...
Też nie miałam jej.
No właśnie, nie miałyśmy jej w ręce jeszcze, więc trochę się posiłkujemy tym, co możemy zobaczyć na monitorze, przynajmniej w moim przypadku, albo w wydrukach, ale to absolutnie nie oddaje tego, co się dzieje, ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Julian Tuwim to jest, wiesz co, nazwisko, które jest wielkie. Pojawiła się teraz możliwość korzystania dowolnego, w związku z tym trochę nam się otworzył znowu kuferek z przypominaniem Tuwima w bardzo szerokiej dystrybucji i w ogóle zainteresowaniu. Natomiast no przecież Tuwim, to raz, że on sam, wychowujący pokolenia, wszyscy znamy te wierszyki na pamięć, a przynajmniej ich części, ale dwa, to też ilustracje, bo wymieniłaś Szancera i Butenkę. To są przecież ilustratorzy, którzy też z Tuwimem mieli wiele wspólnego. No i teraz jesteś ty. Ciężar, wyzwanie.
Ciężar ogromny, tak, a jeszcze pomiędzy tymi gigantami inni fantastyczni autorzy.
No tak, bo to jest...
I Stan, i Teresa Wilbik, i moi współcześni, i znakomici koledzy. Tak, to oczywiście w jakiś sposób jest trudniej, dlatego, że jestem tak pełna admiracji, a właściwie to nawet to jest tak emocjonalne i tak wżarte w człowieka, tak moje po prostu, uznaję to za moje, że trudno jest się od tego odbić i powiedzieć coś tam własnym głosem, ale znowu nie nowość jest, oryginalność spojrzenia, myślę, że nie jest tak najbardziej cenna, tak? Jakieś cytaty czy napomknienia do rzeczy, które były, które znamy, kochamy. To jest jakby, tak, czuję się kawałeczkiem tej naszej polskiej kultury, a no tu wiem, no cóż ja tu będę mówić. No,
nie ma można
takich
powiedzieć.
Żeby powiedzieć, jakim on był wirtuozem i jak one też są sensowne, z jaką puentą. I to, co mnie absolutnie rozczula, to, że inaczej odbieram te wiersze jako dorosły człowiek. Znaczy, każde pokolenie, myślę, powinno mieć swoje
opowieści.
Ale też myślę, że państwo się o tym przekonają, kiedy sięgną po ten tom, po wiersze Tuwima dla dzieci, że zauważamy inne rzeczy. Na przykład w Aeroplanie, który jest dalej dla mnie arcyzabawnym wierszykiem, to nagle zobaczyłam bardzo silnie, kiedy robiłam szkice do tego tekstu, że tak naprawdę to jest przejmujący wiersz o tym, jak boimy się stracić to, co kochamy najbardziej. Ta kurka babci, to wszystko niby jest bardzo w tempie, wesołe i takie na granicy groteski, ale tak naprawdę to jest ten taki lęk serca, który jakoś tam w sobie mamy.
No ale to nie jest też, w zasadzie to nie jest też opowieść o takim wyznaczniku wspaniałej literatury. No bo przecież kiedy mówimy o kanonie, kiedy w ogóle mówimy o właśnie autorach którzy trzymają się po prostu lata i my się zastanawiamy, jak to jest możliwe. Przecież czasami coś trąci myszką. Rozmawiałyśmy przed włączeniem mikrofonów też z Basią Gawryluk o tym, że Areoplan został podkreślany w, jako błąd, czyli no jest miszung tak naprawdę tego, co już wyszło z użycia. Trochę inaczej się na to patrzy, a równocześnie no popatrzmy, wciąż reagujemy i kolejne pokolenia dzieci też reagują. Czyli w sumie wielka literatura.
Zdecydowanie tak. I też trudność moja przy ilustrowaniu tego polegała na tym, że Julian Tuwim stosował taki środek wyrazu nagromadzenia postaci. Tam są, zauważcie państwo, takie całe litanie zwierząt. Mamy kurczę pięciowersowy wiersz, w którym występuje kilkanaście zwierzaków. Starałam się bardzo, żeby tej takiej groteskowej plątaniny, takiego nagromadzenia nie... Starałam się to jakoś tak syntetyzować i czyścić. Na przykład teraz widzę, przeglądasz wydruki z panem Hilarym.
Dokładnie.
Który zwykle pokazywany jest w takim amoku szukania. Bardzo się utożsamiam z podmiotem niewidocznym.
Myślę, że chciałam się go
zatrzymać w tym momencie, kiedy on osłupiały patrzy na ten potworny bałagan, który zrobił w czasie szukania i w Mysiej Dziurze, i w Fortepianie, i w Surducie tych swoich zaginionych okularów. Nie, także to bardzo miła gimnastyka w ogóle, próbowanie zobaczyć rzeczy inaczej i na nowo. Teraz widzę, że masz przed sobą
abecadło.
Abecadło. I namalowałam tam kota. I bardzo mnie kusiło, żeby napisać abecadło samo spadło. Ale taki był mój pomysł na tę rozkładówkę, że to po prostu nieznośny kot zrzuca te wszystkie litery z pieca.
A wszyscy kociarze wiedzą, o co chodzi, jak te łapki.
I ten wzrok bardzo skoncentrowany i naukowy, powiedziałabym.
Ale wciąż też jakby nieco zdziwiony, że to znowu spadło.
Ale trzeba spróbować, jak to każdy naukowiec po raz 1324.
Tak, to prawda. A powiedz proszę, jak sobie, czy był w ogóle jakiś wiersz, który pierwszy zapracował w tobie, albo pierwszy obraz, który zobaczyłaś, kiedy już zgodziłaś się, tak? Dobrze, jest Tuwim, biorę to na klatę. I co ci się w głowie pojawiło? Jaki pomysł, albo czuj?
Poszłam rzeczywiście w ptactwo, bo tutaj ono jest bardzo pięknie reprezentowane i choćby trzy kaczuszki bardzo grzeczne, jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było, czy ptasie plotki, czy ptasie radio. Ale pierwszą ilustracją, kiedy poczułam, że złapałam i że to będę sobie szła taką właśnie kolorową ścieżką, to był spóźniony słowik. To jest z kolei taki Tuwim bardziej liryczny i być może nie jedna mama, która kiedyś stała przy oknie i czekała na swojego spóźnionego słowika, odczyta to inaczej niż mały czytelnik. W każdym razie dla mnie osobisty wiersz bardzo.
Przyniosłaś ze sobą do studia, co jest, ja czuję się wygrana, proszę państwa, teraz i powiem to głośno, bo jest coś niesamowitego w tym, że nagle widzę na kartkach wyciągnięte steczki, którą Ela przyniosła ze sobą, ilustracje, które za chwilę zobaczę w książce. Zawsze jesteś analogowa?
Nie, właśnie chyba dlatego, że tak dawno studiowałam, że w ogóle nie mieliśmy ani jednej godziny pracy przy komputerze. Ja się tego po prostu nie nauczyłam, ale ja po prostu uwielbiam te wszystkie zabawki. Te farby, te uwrodzone nawet rękawy w czymś, co potem przechodzi na ubranie, te kredki, to są... Bardzo ten przemysł pracujący, zaopatrujący sklepy dla plastyków ciągle dostarcza nowych gadżetów, pisaków, farb i one są coraz doskonalsze i bardziej rozbudowanej gamie. I to jest po prostu taka przyjemność zmysłowa, zabawy, dotykania, a przy tym wiem, że praca przy komputerze bardzo niszczy oczy, więc tak już sobie zdecydowałam, że będę się z tym ogródeczku pląsać z pędzlem, kredkami i innymi narzędziami. Chociaż jakby nie jest to programowe, tak? Nie uważam, że analogowe ilustracje są lepsze od komputerowych, bo to po prostu zależy od tego, kto...
No, chociaż muszę ci powiedzieć, że Joanna Olech, która wręczała nagrodę w tym roku w polskiej sekcji IBBY, zadała takie pytanie, jeśli ilustratorzy i ilustratorki zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby dostać tę nagrodę za obraz, to trzeba porzucić komputery, trzeba wrócić do tego, co jest właśnie namacalne, co jest pracą ręki, co jest tym fizycznym...
Rzemiosłem.
Rzemiosłem. Więc może jednak wcale nie jest tak, że...
Jako okopany dinozaur w takim skansenie, który właśnie ciągle tylko farbki i pędzle, być może tutaj młodzież wróci. Ja nie jestem tak do końca przekonana, bo są takie ilustracje, no nie wiem, choćby tak fantastyczny ilustrator jak Paweł Paula, który potrafi się posługiwać wszystkimi technikami świata, bo to są i wycinanki, i ilustracje malowane, i przestrzenne, jest też rzeźbiarzem, to kiedy on zabiera się za komputer, to nagle nawet tego nie jesteśmy w stanie zauważyć, tak? On używa narzędzi, czy stosuje takie metody pracy, że my nie widzimy tego takiego perfekcyjnego błysku beznamiętnego komputera, które się przydarza początkującym, powiedzmy, grafikom, że one w jakiś sposób są troszkę do siebie podobne. Chyba przy pracy ręcznej łatwiej jest o taki wyrazisty charakter. Tak mi się wydaje.
Wiesz, jak zobaczyłam twoje prace, które przyniosłaś, to pomyślałam sobie, że jest jedna rzecz, którą chociaż dostrzegam niejednokrotnie, to chyba, jeśli chodzi o fizyczne odczucia, mi brakuje faktury. Przejechałam, wiesz, dłonią po papierze i to jest też opowieść, a jednak książka tego po prostu nie może oddać. Czasem się zastanawiam, czy nie jest ci tęskno, kiedy już widzisz wydruk, że przecież tam jest dużo więcej. To wyrasta jednak ponad kartkę.
Tak, znaczy już zdążyłam się troszkę do tego przyzwyczaić, tak? Także 50 razy, jak człowiek tak troszkę w duchu załka, to już za 51 mniej się te ślozy leją. I wiem, że niektóre rzeczy nie są przekładalne na druk, ale no też spotkanie z czytelnikami, to bywają wystawy, ilustracji, więc to jakoś tam zostaje. Ja myślę, że w ogóle frajda jest zaraźliwa troszkę, tak? Jeżeli ilustrator ma taką przyjemność i wiatr we włosach, to mam nadzieję, że to też troszkę w szeleście kartek słychać.
Ale niech sobie państwo nie wyobrażają w ogóle, że mamy do czynienia absolutnie tylko z pięknymi obrazami, które najprawdopodobniej z pracami Eli się chyba najbardziej kojarzą, bo ty się bardzo bawisz w tej książce. Tutaj są... esy floresy, pojawiają się cieniutkie kreseczki, po prostu, które gdzieś tam wyglądają jak szkicownik, jak rysowanki, czasami jak się przez telefon rozmawia, ja sobie tak wyobrażam, tak, że rysuje się takie, tak, że po prostu gdzieś cię poniesie cienka linia cienkopisu albo ołówka. I ja trochę, jak oglądałam tę książkę, to miałam takie wrażenie, że tak jakbyś po prostu opowiadała, nie wiem, swój dzień albo swój miesiąc, że tutaj masz po prostu szaleństwo sztalugi, tu wiesz, o co chodzi, że to jest pewna mnogość w ogóle też historii i przekrojówka tego, co potrafisz zrobić z ilustracją.
Chociaż tu akurat właśnie to był taki środek wyrazu, to jest opowieść Grzesia Kłamczucha, który nam, a właściwie cioci, która zadaje pytanie, czy Grześ wysłał list, opowiada takie duby smalone, chocki, klocki i tam występuje oczywiście masę bohaterów i wujek oficer, i dwie dziewczynki, i prowadzony wóz z koniem, i autobus, i tak pomyślałam sobie, jak ja mam to zmieścić w tym prostokącie. To będzie kociokwik, to będzie nieczytelne, to będzie brzydkie, więc postanowiłam jeszcze dodać, żeby
jeszcze bardziej zmiksować tę historię.
I takie właśnie ale rzeczywiście to w którymś momencie człowiek się zastanawia, że nagle zrobiło się ciemno, jak to możliwe, a to minęły, nie wiem, 4 godziny. Tak człowiekowi po prostu rączka poleci czasem w tej zabawie, jaką jest ilustrowanie książek. A rzeczywiście Julian Tuwim jest niezwykle inspirujący. Jest tak też wymagający, bo jak mimo tego, że czasem jest tam nagromadzenie słów, czy dźwiękonaśladowczych, czy bardzo do siebie podobnych w wymowie, to odjęcie jakiegokolwiek rujnuje, tak jakby wyjąć jakiś istotny klocek. To jest tak wyważone, tak mistrzowsko podane, że to po prostu choćby z szacunku, z tego olśnienia człowiek też stara się jakiś szpagacik zrobić.
Powiedziałaś na początku rozmowy, że oczywiście masz swój emocjonalny stosunek i do ilustracji, do tych opowieści, że czytamy przeróżnie. A myślisz, że dzieci, współczesne dzieci w ogóle mają szansę na taką refleksję, że to jest na przykład stare? Myślisz, że to w ogóle jest szansa takiego odebrania nie tak? Bo to, że inaczej, jest oczywiste, ale zastanawiam się, czy... Bo ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś o wierszach Tuwima, raczej wszyscy chętnie się uczą. Wspaniałe rymy, gdzieś nas prowadzą. Zastanawiam się, czy to dotrzemy do takiego momentu, albo teraz, czy się zetknęłaś z takim momentem, w którym na przykład brakowało jakiegoś współczesnego sznytu w tych wierszach. Młodym odbiorcom. Czy usłyszałaś taką historię?
Nie, takiej opinii nie słyszałam, a nawet starałam się dawać w jakichś detalach, nie wiem, strojach choćby rodziny Tralalińskich, czy wystroju wnętrz bohaterów, sygnał, kiedy te wiersze powstały. Poza tym, że one są absolutnie evergreenowe, ponadczasowe, zawsze świeże, bo tyczą, ta śmieszność jest jakby niezależna od czasów, w jakich żyjemy, tak? Jak mówiła panna Merpel, natura ludzka sprawia, że coś jest śmieszne. Ale staram się też poprowadzić czytelnika do czasów, kiedy te wiersze powstawały.
Ja teraz pokazuję z rozmarzonym wyrazem twarzy i wzrokiem ilustrację przy wierszu Dwa wiatry. I to jest po prostu tak jakaś przepiękna, romantyczna opowieść, która mnie się z Japonią z kolei kojarzy, z jakąś taką lekkością, wiesz, zupełnie innego świata, ale jest trochę jak Ania z Zielonego Wzgórza, nie wiem, jak Mary... Coś jest sentymentalnie pięknego.
Tak, i to jest też ten Tuwim liryczny, który jest już taką ścieżką do tej poezji dla dorosłych, choć tak jak mówiłyśmy wcześniej, tego podziału na wiersze dla dzieci i dla dorosłych aż tak silnego nie ma. To jest po prostu znakomita sztuka. Więc i dorosły czytelnik będzie usatysfakcjonowany. To ja tego jestem absolutnie pewna, że
będzie
porywające. To są po prostu porywające wiersze. Czy one są nostalgicznie smutne, to może nie powiedziane, ale takie
melancholijne.
Tak. Mm-hmm. Jak choćby Kapuśniaczek, czy Mróz też jest takim wierszem w kierunku, no właśnie, liryki. Czy to są takie fikołki, po prostu, że na sam dźwięk jednego wersu dopowiadamy sobie w myślach, bo każdy z nas czytał kiedyś Lokomotywę, albo uczył się Rzepki na pamięć, albo...
Abecadła. Miałam takie pytanie końcowe przygotowane dla ciebie. Jak wiele radości dostarczyła ci ta praca? Ale mam wrażenie, że cała nasza rozmowa po prostu jest opowieścią o tym, że ty naprawdę masz niezwykle jakieś emocjonalne połączenie, swoją historię po prostu z tymi wierszami.
Prawda jest taka, że kiedy ukończyłam naszą Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, to wzięłam teczkę ze swoimi pracami, pojechałam do naszej księgarni, która jeszcze była firmą państwową, czyli przed tym przełomem i gdzie na szczęście została kupiona przez prywatnego wydawcę i teraz możemy się cieszyć pięknymi książkami. No ale taka młoda, butna osoba poszła i powiedziała, że dzień dobry, jestem ilustratorką i bardzo bym chciała ilustrować Brzechwę i Tuwima, czym niemal do łez śmieszyłam redaktora naczelnego graficznego. Powiedział, proszę panie, my tu nie takich mamy do Brzechwy i Tuwima. No i chcę właśnie państwu powiedzieć, że marzenia się spełniają, tylko czasem troszeczkę, jakieś 30 lat poczekać.
Wiesz co, to jest dobra puenta, Elu, tego spotkania. Wiesz, że to są ważne marzenia, ale to jest dobra historia, muszę ci powiedzieć, żeby... Ale ja nawet nie wiem, czy to, wiesz, młoda, butna osoba. Może sobie zaklęłaś wtedy przyszłość trochę, w którą wpadniesz.
Z taką determinacją czołgu, powolutku, ale w tym kierunku. Naprawdę marzyłam o tym, żeby zilustrować i Kaczkę Dziwaczkę, i te wszystkie wiersze, które... W ogóle istnieje coś, takie kombo, prawda? Że my nie bardzo wiemy, co napisał Brzechwa, a co napisał Tuwim, ale to bardzo możliwe, że to właśnie stąd się bierze, że to na tej wysokiej półce to stoi. Mm.
No tak.
Oba te gigantyczne nazwiska i oba są bardzo dowcipne. Te teksty są takie z wyrazistą puentą, a poza tym niektóre z tych postaci, bohaterów, zjawisk typu Ach, pan Hilary, kiedy się w rozpaczy szuka okularów, portfela, kluczy, czegokolwiek, to też weszło nam do języka.
Tak, właśnie miałam teraz powiedzieć, że ja swego czasu znalazłam taki sposób, przynajmniej na rozwiązanie części moich problemów Tuwim Brzechwa, że był fokus na Akademię Pana Kleksa, w związku z tym, jak zaczynałam nucić w głowie i dorabiałam do tego tekstu melodię, to już wiedziałam, że to jest Brzechwa, i powinna mi w tym kierunku. Coś w tym jest. Natomiast pomyślałam sobie, że faktycznie my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele słów, sformułowań, zwrotów poznanych w zasadzie dzięki tym autorom po prostu wciąż z nami funkcjonuje. No bo przecież nawet czasami jak kogoś oceniamy, mówimy, ale kaczka dziwaczka, albo zatykamy nos, żeby mówić jak kaczka od razu. Dzik jest dziki, przecież to jest coś, co we mnie akurat pracuje jako taki tentent pewien właśnie. Natomiast no abecadło, czy w ogóle ciufcia, w którą pakuje różnych dziwnych ludzi w każdy wagon, no to jest jednak coś, co po prostu funkcjonuje.
No albo się mówi choćby przyszło 1000 kotletów i każdy zjadł
1000 kotletów. I każdy, nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar. Proszę państwa, Ela Wasiuczyńska, Elżbieta Wasiuczyńska. Zawsze mówię Elżbieta, a przecież ja nawet przed sobą widzę, że Ela. Ty wolisz Ela, prawda?
Z bardzo praktycznego powodu. Zwykle wydawca chce, żeby nazwisko ilustratora było na okładce i chwała mu za to. I to długie nazwisko to już
wystarczy.
To będzie z krótszym imieniem, tak, Ela.
Ela Wasiuczyńska, bardzo ci, Elu, dziękuję za rozmowę.
To była przyjemność, dziękuję.
Piękne ilustracje, proszę państwa, proszę się karmić.
Także rozglądajcie się państwo za grubiutkim tomem czerwonym ze słoniem trąbalskim na okładce, też bardzo bliskim mi podmiotem lirycznym, z którym też się utożsamiam. Nie mam na czym sobie wiązać słupów, ale też często zapominam i czuję, że to jest tak mój bohater.
Często zapominam, teraz sobie to uświadomiłam właśnie, że może inaczej powinnam pogrzebać z tymi podmiotami lirycznymi, zamiast rzucać się na współczesną poezję, to może jednak powinnam swoich bratnich dusz poszukać w tych bohaterach z dzieciństwa. Proszę państwa, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.